12 minut po godzinie 21. Dzisiaj jest wtorek, pierwszy dzień listopada. Jarosław Pachczyński program realizuje. Przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Każdy wtorek o tej porze na naszej antenie to sportowa arena. Nie inaczej jest dzisiaj, ale ta sportowa arena dzisiaj, jak zresztą co roku o tej porze, musi być trochę inna. To dzisiaj i jutro, te dwa pierwsze dni listopada, to jest ten czas, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli, czy niedawno, czy też może wcześniej. Odwiedzamy groby zmarłych, zapalamy znicze na grobkach. Zatem skoro mamy takie okoliczności, to ta sportowa arena musi być pod hasłem Sportowe Zaduszki, byśmy mogli wspomnieć te osoby z wielkopolskiego środowiska sportowego, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy od nas odeszły. A tych ludzi jest sporo. Są to sportowcy, których jeszcze nie tak dawno podziwialiśmy z trybun, ze stanowisk prasowych na stadionach i halach sportowych. Ci, którzy kariery skończyli już dawno, ci, którzy byli trenerami, a także osoby może niekoniecznie znane powszechnie, medialne, ale bardzo ważne dla sportowego życia, by to sportowe życie funkcjonowało, by ta sportowa struktura trwała. Są to też działacze, pasjonaci, mnóstwo osób pracuje na to, działa i działało, byśmy mogli podziwiać gwiazdy z trybun w halach sportowych, na stadionach czy innych sportowych obiektach. Rozpoczniemy od osoby, która chyba była jedną z wybitniejszych osób, które odeszły w ciągu ostatniego roku. To znakomity lekkoatletyczny trener Czesław Cybulski, dr Czesław Cybulski. To twórca polskiej szkoły rzutu młotem. To spod jego ręki wyszły największe gwiazdy polskiej lekkoatletyki i polskiego rzutu młotem. Ci, którzy zdobywają medale, ale także ci, którzy już trenują następców. Największą gwiazdą oczywiście Szymon Ziłkowski, lekkoatleta AZS-u Poznań, który zdobył w Sydney na igrzyskach w 2000 roku złoty medal olimpijski pod wodzą właśnie Czesława Cybulskiego, który odszedł 3 sierpnia 2022 roku. Czesława Cybulskiego wspomina jego najwybitniejszy podopieczny Szymon Ziłkowski.
Co ciekawe, trener nie był do końca zadowolony z mojego startu w Sydney. Miałem tam rzucać dalej, miałem wystraszyć rywali w kwalifikacjach. Zresztą po tych kwalifikacjach się na mnie obraził, bo za blisko rzuciłem. Ale to też pokazuje, jak specyficznym trenerem był trener Cybulski. Ale prawda jest taka, że praktycznie poza Wojtkiem Nowickim wszyscy nasi medaliści światowych imprez przez jakiś czas byli pod skrzydłami Czesława Cybulskiego, więc w jakiś sposób te medale też są jego.
No właśnie, panie Szymonie, można powiedzieć, że polska szkoła rzutu młotem zaczęła się od Czesława Cybulskiego, no bo tak naprawdę, o czym pan wspomina, w zasadzie wszyscy wielcy polscy młociarze gdzieś przez jego ręce przechodzili.
No zaczęła się może niekoniecznie, bo jeszcze mieliśmy w odległej przeszłości Ruta i Ciepłego, medalistów mistrzostw Europy i Tadeusz Rut, medalista brązowy, medalista Igrzysk Olimpijskich, a oni akurat spod ręki trenera Zielenieckiego, który był wychowawcą trenera Cybulskiego, więc jakby nie patrzeć, to wszystko w jakiejś tam rodzinie pozostawało i też teraz większość szkoleniowców, którzy w Polsce pracują, też wychowała się w jakiś sposób na systemie prowadzenia tej konkurencji, którą wypracował trener Cybulski. No więc na pewno nasza konkurencja, którą jest rzut młotem od dawien dawna, już praktycznie trzecią dekadę to pokazujemy, no jest w oparciu o pomysły i trening trenera Czesława Cybulskiego.
No właśnie, pan sam teraz jest szkoleniowcem, pracuje pan z Pawłem Fajtkiem. Są takie elementy szkoleniowe, które zaczerpnął pan od Czesława Cybulskiego?
Oczywiście oboje, no przecież i Paweł był jego zawodnikiem, i ja byłem jego zawodnikiem, więc tutaj rzut młotem jest o tyle trudną konkurencją, że bardzo ciężko tutaj wymyśleć coś nowego i większość treningu jest w oparciu o stare, dobre, sprawdzone metody, więc na pewno takie same metody, jak stosował trener Cybulski, więc na pewno jego myśl szkoleniowa z nami cały czas funkcjonuje.
Trener Czesław Cybulski był osobą, powiedziałbym, bardzo wymagającą i zarówno wobec siebie, jak i też wobec prowadzonych przez siebie zawodników. Jak pan w ogóle wspomina go jako fachowca, też jako człowieka?
Jako fachowca uważam, że to był wybitny człowiek, wybitny szkoleniowiec. Na pewno będę go pamiętał jako trenera, dzięki któremu cała moja kariera sportowa w ogóle się rozpoczęła i to, co osiągnąłem, na pewno mogę powiedzieć, że w większym stopniu zawdzięczam jemu.
prezes organizacji środowiskowej poznańskiego AZS-u Tomasz Szponder, Czesław Cybulski, kto wie, czy nie jeden z wybitniejszych trenerów w historii w ogóle polskiego sportu, chociaż znamy go z rzutu młotem, ale wiemy, jakie sukcesy za nim stoją.
No tak, uważany jest za w zasadzie twórcę tej szkoły polskiej młotu, bo w zasadzie w ten czy w inny sposób przez jego ręce przeszli niemal wszyscy zawodnicy, którzy odnosili w ostatnich kilkunastu latach sukcesy w tej konkurencji. Ogromna strata, zawsze związana z AZS-em, bo od 1968 roku już u nas pracował w środowisku. Przez kilka lat też był przecież trenerem w AZS-ie AWF-ie, naszym siostrzanym, także no, bardzo ściśle związany z AZS-em, przez wiele lat też trener kadry narodowej. Taki chyba najbardziej ikoniczny jego zawodnik i wychowanek to jest Szymon Ziółkowski, który zdobył przecież pod wodzą trenera i złoty medal Igrzysk Olimpijskich w 2000 roku i rok później złoty medal Mistrzostw Świata. To chyba taka najbardziej znana para, ponieważ był po prostu jego wychowankiem. Od małego, że tak powiem, chociaż on pewnie jak przyszedł z ojcem na stadion, to już nie był taki mały. Przez kilka lat prowadził Anitę Włodarczyk w AZS-ie AWF-ie u nas w Poznaniu. Te słynne tam rzucanie pod mostem, które się stało legendą, podobnie jak zresztą trochę nieprawdziwe rzucanie w krzakach z Szymonem Ziółkowskim. No w zasadzie doprowadził Anitę do pierwszego złotego medalu Mistrzostw Świata, bo się rozstali tuż przed mistrzostwami. No i przez wiele lat trener Fajtka przecież, tak, który tutaj nawet zamieszkał w Poznaniu z żoną i przez kilka lat trenował nie tylko w kadrze, ale u nas na Płaskiego na AZS-ie.
Moglibyśmy jeszcze dopowiedzieć nazwiska Joanny Fiodorow, Malwiny Kopron. Też od razu bym chciał zapytać, bo nie da się ukryć, że każdy z tych zawodników rozstawał się z trenerem Cybulskim w niekoniecznie przyjaznych okolicznościach.
Każdy, kto chce do czegoś dojść, także w sporcie, bo nie tylko w sporcie, no musi mieć jakieś swoje zdanie i wytyczoną swoją drogę. No być może nie zauważał tej chwili, kiedy ci jego zawodnicy dorośleli po prostu. No dopóki prowadzisz kogoś, kto ma kilkanaście lat albo przyszedł dopiero na studia i jeszcze tak szuka bardzo dużego autorytetu, no to na co innego możesz sobie pozwolić niż kilka lat później, kiedy już to jest dorosły zawodnik, zdobywa medale Mistrzostw Świata czy Europy i ma swoje zdanie, ma swoje doświadczenia, coś go tam boli, zna swój organizm i być może no, niektórzy trenerzy czasami nie doceniają tego doroślenia, że tak powiem, zawodników w trakcie kariery. Zresztą to widać nie tylko w lekkiej atletyce, jak często w ostatnich latach zawodnicy zmieniali swoich trenerów, nawet z takich, którymi kilkanaście lat byli w biegach przecież i tu mamy kilka znanych przypadków.
To był doktor Czesław Cybulski, tak. I to jest też ważne, postać nie tylko trener z krwi i kości, ale też można powiedzieć swego rodzaju w pewnym momencie naukowiec, pracownik naukowy.
Zresztą niezależnie od tego, jak się rozstało z zawodnikami, to trzeba podkreślić, że jego byli zawodnicy też podkreślają, że wiele bardzo wynieśli z tej jego szkoły, no także naukowej trenowania młota. No przecież nie oszukujmy się, dwóch z zawodników, którzy odnosili przy jego prowadzeniu duże sukcesy sportowe, czyli Szymon Ziółkowski i Asia Fiodorow, przecież są teraz trenerami naszych najlepszych zawodników, tak? Także oni sami podkreślają, jak wiele przyniosło im te kilka czy kilkanaście lat, jak w przypadku Szymona, wspólnego trenowania z trenerem Cybulskim.
Latem tego roku odszedł trener dr Czesław Cybulski. Gdy minie trochę czasu, może gdy minie pierwsza rocznica śmierci tego wybitnego trenera, trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby go jakoś w Poznaniu upamiętnić?
Myślę, że byłoby wspaniale. No, człowiek, który też był przecież zasłużonym dla miasta Poznania. Nie wiem w jakiej formie.
Może obiekt sportowy imienia Czesława Cybulskiego.
No byłoby wspaniale. No, jeden z naszych byłych AZS-iaków jest przecież patronem lodowiska, profesor Witalis Ludwiczak. Teraz niedawno inny AZS-iak dostał swój skwer sportowy, Karol Hoffman. Na pewno to jest taka postać ikoniczna, że zasługuje na upamiętnienie w Poznaniu. On był przecież także trenerem 90-lecia i 100-lecia ZS-u Poznaniu. Wybrany niemal jednogłośnie, no to co świadczy o tym, no jak wielką estymą te jego osiągnięcia sportowe były przyjmowane.
To panie prezesie, może umówmy się, minie rok, pomyślimy, może znajdziemy jakiś obiekt sportowy. Potrzebny byłby chyba jakiś reprezentacyjny obiekt. Może ta rzutnia na Golęcinie, która już wygląda lepiej. Jaki obiekt sportowy mógłby imię Czesława Cybulskiego nosić w Poznaniu?
Proste byłoby to, gdyby powstał obiekt dla lekkiej atletyki, który był planowany, tak? Czyli hala lekkoatletyczna albo jakiś inny obiekt. No niestety ze względu na koszty władze miasta zrezygnowały z tego, a teraz wydaje mi się, że w tej sytuacji, w jakiej samorządy się znajdują, no bardzo trudno będzie do tego pomysłu wrócić. Trzeba znaleźć coś odpowiedniego, a jednocześnie takiego, żeby powstało w najbliższym czasie.
No właśnie, a czy w najbliższym czasie powstanie jakiś obiekt sportowy, który mógłby nosić imię doktora Czesława Cybulskiego, wybitnego lekkoatletycznego trenera, specjalisty od rzutu młotem? Idealny byłby pewnie stadion AZS-u przy ulicy Puławskiego, no ale musiałby być bardziej reprezentacyjny, a mówiąc delikatnie, nie wygląda on w ostatnich latach najlepiej. Jakiś skwer, jakiś plac, może jakaś ulica, to musi minąć 5 lat od śmierci, by ewentualnie do takiego tematu wrócić, ale myślę, że upamiętnienie właśnie w taki sposób Czesława Cybulskiego w Poznaniu byłoby jak najbardziej na miejscu. Jeżeli mówimy o lekkiej atletyce, to jeszcze dopowiem jedno nazwisko. Grudzień ubiegłego roku i tragiczna śmierć Sławomira Majusiaka, lekkoatlety z Ostrowa Wielkopolskiego, mistrza Europy na 5 kilometrów ze Splitu z 1990 roku. Zdecydowanie przedwczesna śmierć tego przedsiębiorcy, a w przeszłości lekkoatlety, odszedł w wieku 58 lat. Córka Sławomira Majusiaka, Julia Dudkiewicz, jest lekkoatletką, skacze wzwyż i w styczniu dla Sportowych Faktów, w wywiadzie dla Sportowych Faktów, sporo powiedziała o okolicznościach choroby Sławomira Majusiaka, z jakimi problemami się zmagał, jak ciężką chorobą jest depresja, i myślę, że warto zajrzeć do tego wywiadu z Julią Dudkiewicz, córką Sławomira Majusiaka, który odszedł w grudniu ubiegłego roku. A za chwilę porozmawiamy o postaciach, nie tylko okazuje się, wielkopolskiego sportu, które odeszły w minionym roku ze środowiska siatkarskiego, piłkarskiego i hokeja na trawie. Przy telefonie nasz stały gość zaduszkowych, wspomnieniowych audycji na antenie Radia Poznań, Nestor Poznańskich Dziennikarzy Sportowych, redaktor Andrzej Kuczyński. Dobry wieczór, Andrzeju.
Dobry wieczór.
Wspominamy tych, którzy w minionym roku odeszli. Znakomity siatkarz, swego czasu najlepszy siatkarz na świecie, reprezentant Polski, mistrz świata, mistrz olimpijski Tomasz Wójtowicz nie miał związków z Wielkopolską, ale z redaktorem Kuczyńskim miał kontakt i redaktor Kuczyński jak najbardziej może tego wybitnego siatkarza wspomnieć.
No tak, w 1974 roku siatkarze wywalczyli pierwszy tytuł mistrzów świata w Meksyku. Lecieli samolotem z Meksyku do Paryża, ale z Paryża jechali pociągiem do Warszawy. Przez Poznań oczywiście. No oczywiście, że nie było komórek, nie było żadnych innych możliwości skontaktowania się. Natomiast no, ja wymyśliłem sobie, mogę powiedzieć, że to pomysł autorski, że jak pojadę do Zbąszynia i wsiądę do pociągu, którym mistrzowie świata jadą, no to jakiś materiał z tego powstanie i będzie to taki materiał, którego inni nie będą mieli. No i pamiętam doskonale, że Wójtowicz, który był wtedy jednym z najmłodszych siatkarzy, no był bardzo sympatyczną postacią. Zresztą ja myślę, że we wszystkich wspomnieniach pośmiertnych, które są teraz po niedawnym jego odejściu, cały czas jest postacią lubianą.
Bardzo świeża informacja z ostatniego weekendu. Jerzy Kaziów, były znakomity piłkarz w Poznaniu, znany z występów w Olimpii Poznań, w Warcie Poznań, ale też w Wielkopolsce, także mecze i występy w Aluminium Konin, w Groklinie Dyskoboli, Grodzisk Wielkopolski.
Wychowanek Karkonoszy Jelenia Góra, takiego może mało piłkarskiego klubu, nie mniej znanego w każdym razie. I okazało się, że Olimpia zrobiła znakomity interes, ściągając go do siebie. Spotkany przeze mnie w tych dniach Grzegorz Mielcarski, też piłkarz Olimpii, wspólnie grali w jednym klubie. Bardzo pochlebnie się wyrażał o Jurku Kaziowie. No i bardzo słusznie. On miał taką cechę, że się świetnie ustawiał. bardzo dobrze grał głową. Gdyby grał w klubie mocniejszym, to miałby wielkie szanse, żeby raz czy drugi zostać królem strzelców. Miał tylko 59 lat. Zmarł niestety, jak większość w ostatnich dziesięcioleciach umiera na raka. Ale to był gość.
Kto wie, czy nie był to jeden z lepszych poznańskich piłkarzy, który nie grał w Lechu, bo kojarzymy największe gwiazdy poznańskiego futbolu jednak z Lechem Poznań, a było mnóstwo piłkarzy dobrych, którzy do tego Lecha nie trafili, ale było też kilku piłkarzy bardzo dobrych, którzy jakoś do Lecha w Poznaniu nie trafili. To była Olimpia, to była Warta i taki właśnie był Jerzy Kaś. Ten Lech mu nie był mimo wszystko pisany.
Wspomniany Grzegorz Miercarski przypomniał, że w jednym ze spotkań z Lechem właśnie Kaziu zdobył efektowną bramkę, a strzelenie Lechowi gola to był problem. Miał bardzo dobrych bramkarzy w końcówce ubiegłego wieku, a Kaziów sobie z tym zadaniem, z tym problemem poradził.
Pytamy o zmarłych ze środowiska hokejowego.
To jest taka grupka związana akurat w większości z Gnieznem, ze Spartą, mniej więcej przed miesiącem. Było uczczenie, przypomnienie udziału reprezentacji hokejowej w igrzyskach w Monachium w 1972 roku. Zresztą mieszkali blisko kwatery sportowców izraelskich, na których no, słynna napaść na nich, także mieli przeżycia spore. I krótko przed tym spotkaniem dwóch hokeistów, reprezentantów, uczestników igrzysk ze Sparty Gniezno zmarło. To był Stanisław Kasprzyk i Aleksander Ciążyński. Jeszcze były takie postaci, które też no, się wybierały na to spotkanie. To byli Ślązacy. Oni tam każdy prawie miał epizod w Grunwaldzie jako klubu wojskowym, a jak nie, no to ocierał się o pocztowcach. Aleksander Wrona, Olek Wrona z AZS-u Katowice, Zbigniew Łuj z Siemianowiczanki. Jeszcze wcześniej, właściwie prawie rok temu, dwa tygodnie po śmierci znakomitego prezesa PZKT Antoniego Korwackiego, którego wspominaliśmy przed rokiem, szybciej niż można było przewidzieć, bo zachorował, owszem, ale dwa tygodnie po jego odejściu zmarł Bogdan Andrzejewski, wychowanek Warty, ale potem głównie hokeista Lecha, dwukrotny zdobywca tytułu mistrza Polski seniorów, grał w reprezentacji młodzieżowej. Kasprzyk, Ciążyński grali w Narodowym Zespole Seniorów. No i jeszcze tutaj do tego grona bezwzględnie trzeba dodać zmarłego niedawno pana Jana Malika, który był szefem ekipy hokejowej na Monachium. Przez część kadencji, która tam przypadała właśnie, był prezesem PZHT. Dyrektor z Tonsilu we Wrześni, no i bardzo sympatyczny, prawy człowiek. Te osoby tutaj tak mi przyszło do głowy, że chociaż wspomnieć o nich w te dni, które mamy teraz.
Redaktor Andrzej Kuczyński, Nestor Poznańskich Dziennikarzy Sportowych. Dziękujemy Andrzeju za twoje wspomnienia. Jeżeli chodzi o Jerzego Kaziowa, to informacja o pogrzebie. Odbędzie się on w najbliższy piątek o godzinie 7.45 na poznańskim Junikowie. Piątek, najbliższy, godzina 7.45, cmentarz na Junikowie, pogrzeb byłego znakomitego piłkarza wielkopolskich klubów Jerzego Kaziowa. Skoro mówimy o futbolu, to więcej osób kojarzących się z futbolem w naszym regionie odeszło w ostatnim roku. Andrzej Magowski to samo pokolenie co Jerzy Kaziów i te same kluby. To jest piłkarz, który grał w Ekstraklasie w Olimpii Poznania, także w poznańskiej Warcie. Ostatnio działacz, członek zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Ciężkie pokowidowe niestety dolegliwości sprawiły, że zbyt wcześnie pożegnaliśmy też Andrzeja Magowskiego, który zmarł w Bydgoszczy. Janusz Kupcewicz, piłkarz, legenda polskiego futbolu, piłkarz Lecha Poznań przez jeden sezon, 82-83. Starsi kibice na pewno pamiętają okoliczności, w których Janusz Kupcewicz był ściągany do Lecha Poznań. Wtedy ta grupa prywatnych sponsorów poleciała na mundial do Hiszpanii, który odbywał się oczywiście latem 82 roku i tam Kupcewicz został namówiony do przejścia do Lecha Poznań i po Mistrzostwach Świata w 82 roku, na których Polska zajęła trzecie miejsce, a Kupcewicz grał w ostatnich meczach, chociażby w spotkaniu o trzecie miejsce z Francją, Kupcewicz już przyszedł do Lecha Poznań. Bardzo ważna postać w drużynie trenera Wojciecha Łazaraka właśnie w sezonie 82-83. Jego gole w Zabrzu w meczu ostatniej kolejki sprawiły, że Lech wygrał z Górnikiem i został mistrzem Polski. Śmiem twierdzić, taka jest moja teoria. Oczywiście z wielu rozmów, ze strzępków pamięci i jakichś wspomnień, bo nie mogę tak dobrze tych meczy pamiętać, że gdyby nie Janusz Kupcewicz, to mistrzostwa Polski w 83 roku Lech Poznań mógłby nie zdobyć. Kolejna wybitna postać związana z dwoma wielkopolskimi klubami, ale w naszym regionie kojarzona przede wszystkim z Lechem Poznań. Jerzy Kopa, legendarny trener. Gdy obejmował Lecha Poznań w 78 roku, Lech był jedną nogą w drugiej lidze, poza Ekstraklasą. Zgrupowanie i treningi w Błażejewku, tak zwany cud w Błażejewku, sprawiły, że kolejorz się w Ekstraklasie utrzymał, a po roku grał już w europejskich pucharach. To on prowadził kolejorza w dwumeczu z MSV Duisburg, gdy Lech Poznań debiutował na europejskiej, a nie. O Jerzym Kopie trzeba chyba powiedzieć jedną ważną rzecz. To był trener, który nauczył wtedy kibiców Lecha myśleć o tej drużynie jako o drużynie, która może zrobić coś więcej. Całe lata 70., gdy kolejorz wrócił do Ekstraklasy, jednak był ligowym średniakiem. Aż przyszedł ten koniec lat 70., ta druga połowa i nawet mogło być jeszcze gorzej. Mógł wrócić na peryferia polskiego futbolu, a nowe spojrzenie młodego wtedy trenera Jerzego Kopy, jego nowy model pracy, oparty też o badania na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, nowy sposób zarządzania drużyną, sprawiły, że Lech mógł osiągać coś więcej i podwaliny pod tego jeszcze większego Lecha prowadzonego przez Wojciecha Łazarka na pewno dał Jerzy Kopa. Wracał do Lecha jako menadżer, Mistrzostwo Polski rok 1990, wtedy trenerem był Andrzej Strugarek, no i później jeszcze pomagał w walce o utrzymanie w Ekstraklasie w 98 roku. Inne kluby to oczywiście Sząbierki, Pogoń, Legia Warszawa, no i Wielkopolsce także w pierwszej dekadzie 21 roku. Praca w Groklinie Dyskoboli, Grodzisk Wielkopolski. Jerzego Kopę też pożegnaliśmy w tym roku. No i zasłużona postać dla wielkopolskiego futbolu to Marian Kustoń. Przede wszystkim sędzia piłkarski, także międzynarodowy, prowadzący wiele międzynarodowych spotkań, ale w Polsce czołowy, a po zakończeniu kariery sędziowskiej działacz piłkarski w naszym regionie, prezes Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 92 lata miał Marian Kustoń. Też pożegnaliśmy go w tym roku, zatem piłkarskich wspomnień nie mogło podczas dzisiejszej audycji zabraknąć. Godzina 21.36, sportowe zaduszki na antenie Radia Poznań. Po piosence będziemy mówić o koszykówce. Wiosną pożegnaliśmy Dawida Bręka, byłego koszykarza wielu klubów, przede wszystkim pierwszoligowych. Ostatnio z zespołem Enea Basketu wywalczył awans do pierwszej ligi. Trener poznańskiego zespołu Przemysław Szurek.
Czy to sportowiec, czy człowiek dotykający innej dziedziny. Każde odejście młodego człowieka rodzi ból w sercach wielu ludzi, a w przypadku takiego jak Dawid, no to jeszcze większej grupy. I rzesz sympatyków, kibiców, rodzin, bo rzeczywiście on poruszył mnóstwo serc do szybszego bicia swoją grą na parkiecie, także duża strata. Myślę, że bez niego bylibyśmy przyzwoitym zespołem drugoligowym, ale nic poza tym, jego doświadczenie, zarówno to boiskowe na ławce podczas meczu, ale też w szatni i poza nią, decydowało o tym, że szliśmy jak burza w zeszłym roku przez rozgrywki.
Trochę też pana osoba sprawiła, że on trafił do poznańskiego klubu.
Myśmy planowali to wspólne granie, aczkolwiek on był w Poznaniu, bo w poprzednim klubie, w którym pracowałem, jeden sezon spędził rzeczywiście łącząc swoje siły z bratem, a to był taki trudny sezon pandemiczny i mało udany sportowo. Zawsze chcieliśmy razem pracować, bo jakoś czuliśmy, że może coś dobrego z tego wyjść. Jego doświadczenie plus gdzieś moja prezencja na ławce trenerskiej powodowała, że szanse powinny być duże na sukces, no i to się stało. To, co jest najważniejsze chyba na pozycji rozgrywającego, to jest to, że taka osoba potrafi uczynić graczami lepszymi niż tak naprawdę są. Niewielu ma tą zdolność, on to potrafił i to, jak rósł przy nim Michał Wielochowski czy Kuba Simon, to tylko pokazuje, jak dużo on dla nich zrobił, no i właśnie to powodowało, że ta drużyna od samego początku grała bardzo dobrze, bardzo widowiskowo, przecież te mecze były naprawdę ładne, ofensywnie, czy to, co lubią kibice. I ta pewność siebie w końcówkach meczu, bo było kilka meczów, które były trudne, z trudnymi końcówkami i może to nie on oddawał decydujące rzuty, ale często to on podawał piłkę do tego, kto trafiał w końcówkach, choćby tak jak dwa razy podał do Kuba Andrzejskiego, który skończył mecz czy to z Gniezdem, czy w Rydzynie.
Widział pan go też w tych wielu różnych klubach, w których grał wcześniej. Niektórzy mówią specjalista od awansów. Awansował z pańskim zespołem z drugiej do pierwszej ligi, ale parę razy wywalczył też Ekstraklasę, czy z Kotwicą, czy ze Spójnią.
Tak, ze Spójnią, z Krosnem, z Polfarmeksem, Kutno, także on tych awansów do Ekstraklasy miał kilka. Znaczy, są tacy zawodnicy i to jest taka ciekawostka raczej z takiego zaplecza trenerskiego. Jeżeli trener buduje skład na awans, to zwykle szuka takich, którzy już to kiedyś zrobili, bo wie, że mają coś w sobie, co jest trudno wytłumaczalne, co powoduje, że te drużyny grają o awanse i potem je wywalczą, ale też znają smak i też trud tej walki. No i Dawid to miał, więc można powiedzieć teraz już po fakcie, że to nie był przypadek, że awansowaliśmy do pierwszej ligi, aczkolwiek nikt tego nie planował przed sezonem, bo ten skład wcale na to nie wskazywał. Więc można powiedzieć, że ta oś zespołu, czyli Dawid i zawodnicy wokół niego, którzy krążyli po boisku i moja osoba, czuła się dużo pewniej i, no i dzisiaj możemy grać w pierwszej lidze dzięki niemu. No,
powiedział pan o doświadczonych zawodnikach, którzy rośli przy Dawidzie Brenku, jak Jakub Simon na przykład, Michał Wielechowski, no ale wasz zespół to jest też dużo młodzieży i pewnie oni też mieli z kogo brać przykład.
Bezwzględnie. Mieliśmy tak naprawdę 5 seniorów i całą 16, 17, 18 latków. I ja w jednym momencie sezonu też powiedziałem i dziękowałem jemu między innymi za to, no bo przecież też zdobyliśmy Mistrzostwo Polski dla 19, czyli sukces bez precedensu w ostatnim 15-leciu i to też była duża zasługa tego, że to doświadczenie, którym dzielił się z młodszymi kolegami na parkietach w trakcie treningu, powodowało, że oni potem to przenosili do zespołu młodzieżowej. I rzeczywiście wszyscy to mówili już po sezonie, że to jak graliśmy w drugiej rundzie i to, że uzyskaliśmy awans, to z jednej strony dobrze dobrani seniorzy, ale przede wszystkim ten postęp, jaki uczynili młodzi gracze, bo to oni też bardzo dużo dołożyli w tych meczach playoffowych i dzięki temu nie musieliśmy grać w 6 czy w 7, jak grała większość ligi, tylko mogliśmy grać szeroką rotacją.
Zanim Dawid Brenk trafił do pana zespołu, to parę razy z panem wygrał?
Nie parę. Bilans z nim miałem rzeczywiście ujemny i nieraz po meczach sobie dziękowaliśmy za przepiękną walkę, ale to jednak on zwykle wychodził górą. Ale też...
grał w mocniejszych zespołach.
No cóż to, no grał 2 razy, kiedy spotykaliśmy się w pierwszej lidze, grał w zespołach, które awansowały później. I mogę powiedzieć tak, że ze spójną naprawdę postawiliśmy im trudne warunki w tej pierwszej rundzie playoff, kiedy szli potem już bez porażki po awans i z nami męczyli się najbardziej, także mieliśmy wobec siebie duży szacunek i on, który ze mną wygrywał i ja, którego zespół zwykle tak mocno mu się stawiał, że musiał się namęczyć i pamiętam ten ostatni mecz nasz tutaj w pierwszej rundzie 2018 roku, kiedy on miał w niedzielę nie wystąpić, bo skręcił poważnie nogę w sobotę. No cóż, tak się prowadził do stanu zdrowotnego, że grał i wygrali z nami, między innymi z Marcinem Dymałą i Wojkiem Frasiem, którzy dzisiaj u nas grają na parkiecie i potem szli już jak burza, tak rzeczywiście bilans miał dodatni ze mną, także dobrze go zapamiętałem.
Dzisiaj pewnie Dawid Brenk trzyma gdzieś kciuki za poznański zespół, może z góry to wszystko obserwuje, a z góry spod dachu koszulka Dawida Brenka.
Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby było inaczej. Mogę powiedzieć tak, że ja od razu, jak ta sytuacja się wydarzyła i stanęliśmy na nogi, to wiedziałem, że musimy uhonorować, bo pomimo, że nie był zbyt długo w naszym klubie, bo raptem 8 miesięcy, to naprawdę bardzo dużo się wydarzyło dzięki jego przyjściu. W związku z tym czyniliśmy kroki ku temu, żeby ta koszulka zawisła. Nie było to wcale takie łatwe, bo technicznie to jest całkiem spore wyzwanie, ale stało się i cieszymy się, że ten numer 0 towarzyszy nam na każdym treningu, na każdym meczu i że kibice tak są ustawieni naprzeciwko, że mogą też spoglądać na ten numer 0, który już na zawsze w naszym klubie będzie tylko Dawida.
Jutro można wybrać się do sali AWF-u przy ulicy Droga Dębińska na mecz poznańskich koszykarzy z rezerwami Startu Lublin o godzinie 20:00. Ta koszulka cały czas tam wisi i można zobaczyć, jak już bez Dawida Brenka całkiem dobrze poznańscy koszykarze radzą sobie na pierwszoligowych parkietach. Jeśli chodzi o koszykówkę, Zoran Sretenowicz to jest gwiazda europejskiego formatu, dwukrotny mistrz Europy, trzykrotny zwycięzca Euroligi, reprezentant Jugosławii, później Serbii, znakomity koszykarz, był koszykarzem Stali Ostrów Wielkopolski przez 3 lata na przełomie XX i XXI wieku, a w 2015 roku powrócił do Ostrowa jako trener. No już ta przygoda nie była tak udana, ale Zoran Sretenowicz bardzo dobrze jest na pewno wspominany w Ostrowie Wielkopolskim i to też ważna postać w historii ostrowskiej męskiej koszykówki. W Poznaniu Katarzyna Tomczak, w młodości koszykarka poznańskiej Olimpii, ale później także trenerka w klubach młodzieżowych. Sporo młodych koszykarzy spod ręki Katarzyny Tomczak, między innymi w poznańskiej Pyrze wyszło, ostatnio także pracowała w Wielkopolskim Związku Koszykówki. Może nie pierwszoplanowa postać, znana powszechnie kibicom, ale w środowisku wielkopolskiego basketu postać Katarzyny Tomczak bardzo, bardzo dobrze była znana. Podobnie jak postać Aleksandra Andersona, który był także trenerem koszykówki, trenerem Olimpii Poznań, związany z Akademią Wychowania Fizycznego. Niezwykle sympatyczny człowiek. Ja zapamiętam Olka Andersona jako człowieka, który zawsze sport traktował jako formę zabawy, formę rozrywki. Oczywiście jak trzeba na poważnie, no to trzeba wygrać, ale w sporcie przede wszystkim chyba chodzi o to, żeby się dobrze bawić i właśnie synonimem tego, przynajmniej dla mnie z tych kontaktów, które miałem, był Aleksander Anderson. Mówiliśmy o koszykówce, to teraz o piłce ręcznej.
Bogdan Sojkin, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Całkiem niedawno, kilka tygodni temu pożegnaliśmy Stanisława Zielińskiego, były piłkarz ręczny, mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski z Grunwaldem Poznań.
No, Staszka znałem kilkadziesiąt lat, bo spotkaliśmy się, kiedy on jeszcze reprezentował Ostrów w reprezentacji Wielkopolski czy województwa poznańskiego juniorów i to był taki początek. Później w jednym ze Pole Grunwaldu, żeśmy grali. Spokojny, cichy, bardzo wartościowa osoba, nie tylko na boisku, ale poza boiskiem, bo tak naprawdę w sportach zespołowych obok umiejętności decyduje również pewne możliwości, pewne uwarunkowania zawodnika, które pozwolą na to, że wkomponuje się w ten zespół, a Staszek mimo takiego no, niezwykłego spokoju był jednocześnie w zespole osobą, która budowała taki spójny, walczący na boisku zespół. Bardzo dobre warunki fizyczne wówczas w latach 70., 80., oczywiście nieporównywalne teraz z wymaganiami obecnymi, ale też takie cechy wolicjonalne to kolejny element i do tego bardzo dobra sprawność fizyczna, która powodowała to, że praktycznie rzecz biorąc mógł grać na każdej pozycji z tyłu rozegrania, a także na lewym skrzydle. Spędziliśmy wiele czasu wspólnie na obozach, na wyjazdach, na meczach i zawsze pozostawiał po sobie w grupie osób, w której przebywał, bardzo pozytywne wrażenie. Zresztą po zakończeniu kariery był cały czas związany z WKS-em Grunwald, bo był żołnierzem zawodowym, ale później starał się wspomagać tych, którzy na boisku go zastąpili, czyli ci, którzy tworzyli nowe zespoły walczące o jak najlepszą pozycję dla tego klubu.
I do końca kibic piłki ręcznej, bo kto przychodził na mecze przede wszystkim Grunwaldu Poznań do sali przy ulicy Newtona, czy też gdy reprezentacja Polski jeszcze gościła w Poznaniu, to pana Staszka Zielińskiego zawsze na tych meczach można było spotkać. Kibicował do końca.
Tak, to prawda, był niezwykle związany z dyscypliną, którą przesiągł w Ostrowie, a przecież Ostrowia to naprawdę miejsce, gdzie wielu znaczących piłkarzy, mało że się narodziło, to jednocześnie wspierało i oczywiście sprzyjało rozwojowi polskiej piłki ręcznej. Staszek rzeczywiście starał się być obecny na każdym meczu, bo te spotkania Grunwaldu w hali Newtona to były też miejscem spotkań starych zawodników czy zawodników, którzy zakończyli kariery i po tych meczach jeszcze szliśmy wyżej do kawiarni, która funkcjonowała i tam na tematy i z przeszłości i obecne żeśmy dyskutowali, także z wielkim żalem pożegnaliśmy Staszka na cmentarzu Górczyńskim.
Myślałem, że jak pandemia minie i kibice na dobre wrócą do hal, to znowu w sali przy ulicy Newtona będzie można spotkać Stanisława Zielińskiego na meczach szczypiornistów Grunwaldu. Niestety już tak się nie stanie, no ale Grunwald ostatnio chociaż wygrywa przy Newtona i pewnie pan Staszek Zieliński gdzieś tym szczypiornistom poznańskim kibicuje. Wspominałem, że wielkopolski sport to nie tylko te pierwszoplanowe gwiazdy, ale sporo osób, które musi w drugim szeregu pracować na rzecz tych, którzy walczą o medale, walczą o zwycięstwa, walczą o punkty. Ten rok, październik, to też strata sponsora poznańskiego sportu, człowieka, który wspomagał wielu sportowcom, wiele drużyn, to pan Jacek Trzeciak, firma JTC. To był sponsor tytularny kilku klubów, między innymi koszykarek Muksu. Wspomaga też zespoły występujące pod szyldem Wiary Lecha, czy to jeśli chodzi o futsal, czy to jeśli chodzi o piłkę nożną 11-osobową, także mocno związany z sekcją rugby w klubie sportowym Poznania, także wspomagający indywidualnie sportowców, jak chociażby pływaka Kacpra Majszaka. takich sponsorów poznański sport też potrzebuje. Ciężko namówić wielkie korporacje, by ułożyły pieniądze na sport. Ważni są właśnie też tacy przedsiębiorcy, biznesmeni, którzy mają swoje firmy, ale którzy czują sport i wiedzą, że można też swoje produkty, swoje usługi poprzez sport reklamować. I taką osobą był na pewno Jacek Trzeciak. Andrzej Jędrusek. Kiedyś Poznań był bardzo mocny, jeśli chodzi o tenis stołowy. W Wielkopolsce cały czas funkcjonuje ta dyscyplina sportu, ale gdy Poznań miał zespół w Ekstraklasie, San Poznań, no to stał chociażby za tym trener Andrzej Jędrusek. I gdy chodziło się na te mecze, później w jednej z ratajskich szkół, zawsze można było spotkać pana Andrzeja, porozmawiać, przeprowadzić jakiś wywiad i na pewno przez wiele lat był postacią poznańskiego tenisa stołowego. Takich działaczy, osób pracujących w poznańskim sporcie nie brakuje też w Akademickim Związku Sportowym. Te osoby wspomni ponownie prezes organizacji środowiskowej poznańskiego AZS-u, pan Tomasz Szponder.
Zapalamy kolejną zaduszkową akademicką świeczkę. Przemysław Strach, wiceprezes poznańskiego AZS-u, także sędzia, prawnik.
Mi trudno o Przemku tak mówić, bo no mogę powiedzieć, że byliśmy przyjaciółmi. Przez bardzo wiele lat razem działaliśmy i tutaj w środowisku, i także w zarządzie głównym, co trzeba podkreślić, bo Przemek był przez wiele lat członkiem zarządu głównego jako jeden z kilku poznaniaków, którzy tam trafili jeszcze ładnych kilkanaście lat temu i przez kilka kadencji był też wiceprezesem organizacyjnym zarządu głównego, także no, był osobą, która bardzo, bardzo się udzielała na różnych poziomach. A poznałem go, kiedy razem trafiliśmy do klubu uczelnianego na Uniwersytecie AZS-u. To znaczy on był oczywiście o kilka lat starszy i był tam wcześniej. Natomiast w pewnym momencie trafił też do zarządu klubu jako piłkarz nożny, bo on zawsze z tą dyscypliną był związany, jako kierownik sekcji piłki nożnej. Był tam w tym okresie, kiedy ta sekcja duże sukcesy sportowe odnosiła. Trenerem był pan Ryszard Ogarzyński, który przecież też wcześniej był trenerem tenisa u nas w sekcji środowiskowej tenisowej na Noskowskiego. Później przez wiele lat pracownikiem właśnie na UAM-ie, gdzie prowadził różne sekcje, no między innymi piłkę nożną, narciarstwo. I rzeczywiście to stanowili taki tandem przez kilka lat, bardzo się wspierający. A później, kiedy skończył już studia na uniwersytecie, zaczął pracę zawodową prawnika, był sędzią przez całą swoją karierę. Doszedł od poziomu sądu rejonowego aż do sądu apelacyjnego. Był przecież też pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości i także Kancelarii Prezydenta RP, bo pracował w Kancelarii Prezydenta, kiedy prezydentem był Lech Wałęsa. Później po zakończeniu Uniwersytetu działał też przez wiele, wiele lat w środowisku u nas, w organizacji środowiskowej, a wrócił, kiedy ja już byłem prezesem, kiedy zostałem prezesem w 2001 roku, wrócił do nas po paru latach przerwy i działaliśmy przez kilka lat aktywnie, był wiceprezesem organizacyjnym u nas. Później no, był taki moment, kiedy w wymiarze sprawiedliwości nie za bardzo było dobrze widziane działanie społeczne w innych organizacjach. W związku z tym musiał na kilka lat zrezygnować z tej funkcji, ale wrócił pod koniec życia i znowu działaliśmy razem w zarządzie organizacji środowiska. To dla nas wszystkich ogromna strata, a dla mnie taki osobisty, że tak powiem, cios. No, jeden z moich naprawdę najbliższych przyjaciół i współpracowników, wcześniej Wojtek Weiss, później Przemek Strach.
Parę nazwisk innych też trzeba wspomnieć właśnie przy okazji 1-2 dnia listopada.
Ja bym tu powiedział o koledze Stefanie Rzyndzie, który tutaj reprezentował u nas to środowisko akademickie bezpośrednio. Był i dziekanem na geografii na uniwersytecie, był profesorem belwederskim, był też członkiem honorowym AZS-u w Polsce w uznaniu swoich zasług i on przeszedł całą drogę w zasadzie takiego prawdziwego AZS-iaka, od prezesa klubu uczelnianego na uniwersytecie oczywiście, poprzez karierę sportową także w AZS-ie, był koszykarzem i grał w zespole ligowym koszykówki u kolegi Szafarkiewicza, u Stanisława Szafarkiewicza oczywiście. No a później działał przez wiele wiele lat u nas w organizacji środowiskowej, był wiceprezesem, interesował się i koszykówką, i był wiceprezesem organizacyjnym, sportowym, także no przez wiele, wiele lat związany, mimo tego, że był cały czas aktywnym pracownikiem naukowym i cały czas rozwijał się naukowo, to no przez dobre 30 lat był naszym działaczem i to była rzeczywiście duża strata dla całego naszego środowiska. Ja mam takie osobiste wspomnienia też związane z naszym klubem uczenianym na uniwersytecie, bo ja tam zaczynałem tak zwaną karierę w AZS-ie. Parę miesięcy temu zmarł Stefan Rosik, który był wieloletnim pracownikiem studium wychowania fizycznego, a co istotne, był przez ładnych kilkanaście lat opiekunem klubu uczelnianego na AZS-ie, w AZS-ie ze strony władz uczelni studium wychowania fizycznego, i to był jeden z tych ludzi, dzięki któremu profesor Ryszard Wryk, ja i Przemysław Strach także, wielu z nas zaczęło tę działalność w AZS-ie, między innymi przy wykorzystaniu jego doświadczeń i jego nauki. I no chciałem podkreślić, że to była osoba może mało znana tak szerzej w świecie sportowym, nie tak jak na przykład dr Czesław Cybulski. Natomiast no, bardzo zasłużona dla wielu młodych ludzi, którzy dzięki niemu, między innymi dzięki niemu, tego bakcyla działalności w sporcie i w AZS-ie nabyli.
Dziękujemy wszystkim gościom za podzielenie się swoimi wspomnieniami, swoimi refleksjami. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Program zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował i poprowadził Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia.